Taki intrygujący tytuł, Wszystko mogę. Nim przejdę do tematu, to myślę, że zgodzicie się ze mną, że mamy, gdy czytamy Boże Słowo, mamy takie ulubione fragmenty, które szczególnie poruszają nasze serce. Macie takie miejsca w Biblii, które szczególnie was poruszają, które są szczególne dla was błogosławieństwem i zawsze, kiedy je czytacie, to tak coś zaczyna pulsować w nas, tak? Są takie słowa, na przykład jest taki werset, który ja bardzo lubię, że Bóg może uczynić daleko więcej, niż jestem w stanie sobie pomyśleć, wyprosić, wyobrazić, jest w stanie uczynić daleko więcej. Albo jest taki werset, który mówi, błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, niech wielbi Jego imię, niech wielbi Jego święte imię. To też taki inspirujący werset. Albo taki werset, nie wiem, czy go lubicie, ale mi się bardzo podoba i ja go bardzo cenię. Nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Zostałem z Nim ukrzyżowany, a więc nie żyję dla siebie samego, żyję dla mojego Pana. On jest wszystkim w moim życiu, On jest moim celem. Kiedy patrzymy na naszą codzienność, myślę, że jesteśmy świadomi tego jako Kościół, jako Boże dzieci, jako Boży lud, że Bóg wymaga od nas innych postaw, innych zachowań, niż to zazwyczaj ma miejsce wokół nas. Nieprawdaż? Że wiele razy są to wyzwania, które są nam rzucane i wiele razy wydaje nam się, że Bóg powołuje nas do wykonania rzeczy niemożliwych z punktu widzenia ludzkiego. I powiem, że gdy śledziłem ten temat, gdy zastanawiałem się nad nim, doszedłem do wniosku, że Bóg jest specjalistą do powoływania człowieka do rzeczy niemożliwych. Że On zawsze to czynił. Że kiedy czytam Biblię, kiedy czytam Boże Słowo, to widzę, że ludzie, zwykli ludzie na ziemi wykonywali rzeczy, które przerastały ich możliwości, przerastały ich zdolności, siłę i oni wykonali te rzeczy, do których Bóg ich powołał. Uczynili to, stało się to, do czego Bóg ich powołał, dlatego że coś było w ich życiu, o czym dziś chcę mówić. W środę nauczałem w Szkole Duchowego Wzrostu na temat chodzenia w Bożej mocy. I powiem, że reakcja była bardzo pozytywna i poproszono mnie, żebym to powtórzył na forum całego Kościoła. Ktoś powiedział, żałuję, że to nie zostało nagrane. A więc myślę o tym, aby pójść za tym tokiem myślenia, o czym będę mówił dzisiaj, i aby przygotować za tydzień to przesłanie na temat chodzenia w Bożej mocy. Dlatego, że Kościele zostaliśmy powołani do chodzenia w Bożej mocy, nie o własnych siłach, nie o własnych zdolnościach, ambicjach i możliwościach, ale zostaliśmy powołani, aby poruszać się w Bożej mocy. Bóg zsyła z nieba cały pokład swojej siły, który wkłada do naszego życia. Jesteśmy robić rzeczy, które z punktu ludzkiego są niewykonalne. Bo Bóg taki jest. I Bóg powołuje nas do wykonywania tych rzeczy. Czasami są to wyzwania i my się boimy jako ludzie. To znaczy, że nie mamy w Bogu naszego zaufania. Dzisiaj potrzeba ludzi oddanych do służby. Potrzeba liderów do grup domowych. Potrzeba ewangelistów. Potrzeba ludzi z pasją, którzy będą wielbić Boga. I wiele razy wydaje nam się to niemożliwe do osiągnięcia, bo tak bardzo patrzymy na siebie i na to, jak jesteśmy ograniczeni, jacy jesteśmy słabi, jacy jesteśmy bezsilni i nie mamy tej wiary, aby zaufać Bogu, że On może włożyć w nas swoją siłę i zrobimy rzeczy, które są niemożliwe do wykonania. Amen? Bo Bóg taki jest. Przeczytam taki kolejny, mój ulubiony werset. On jest wprowadzeniem do mojego rozważania. Biblia Warszawska tak ten wiersz przedstawia. Filipian 4, 12 i 13. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę. Powiedzmy razem jako Kościół, wszystko mogę. Takie to roz... To nie jak orkiestra, to nie jak chór, to nie jak jedno ciało. Wszystko mogę, wszystko mogę, wszystko. Wszystko mogę. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Amen. Apostoł Paweł składa piękną deklarację. Czy ona jest tylko dla apostoła Pawła? Nie. Przeczytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Proszę, abyście słuchali Słowa Bożego dzisiaj. Bo mam coś bardzo ważnego do przekazania, co może zmienić twoje, moje życie. Umiem znosić niedostatek. Potrafię tak żyć, jak należy, jak się należy w dostatkach. Umiem pogodzić się ze wszystkim w moim życiu. Czy to wtedy, gdy jestem syty, czy wtedy, kiedy głód cierpię, zarówno wtedy, gdy obfituję w dobra zewnętrzne, jak i wtedy, kiedy odczuwam ich brak, mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Przeczytałem sobie rozszerzoną wersję tych wersetów. Rozszerzoną wersję tłumaczoną z języka greckiego, oryginalnego. Wiecie, jak ona brzmi? Nie mamy jej na rzutniku. Posłuchajcie. Posłuchajcie, przeczytam bardzo powoli. Apostoł Paweł mówi tak. Jestem szczęśliwy w Bogu. Oryginalne słowo na początku tego mówi o zadowoleniu, o szczęściu. Jestem szczęśliwy w Bogu, bardziej szczęśliwy niż możecie przypuszczać. Halleluja. Piękne świadectwo? Powinniśmy tak mówić. Jestem szczęśliwy w Bogu. Bardziej szczęśliwy niż możesz sobie wyobrazić, niż przypuszczasz. Cieszy mnie fakt, że okazujecie taką troskliwość wobec mnie. Bo tam chodziło o troskę Kościoła o apostoła Pawła, o wsparcie dla niego. Nie, żebym się obawiał, iż przestaliście się modlić i myśleć o mnie. Po prostu do tej pory nie mieliście okazji okazać mi wsparcia w inny sposób. Właściwie w tym momencie nie odczuwam żadnej osobistej potrzeby. Już nauczyłem się, a więc apostoł Paweł doszedł do czegoś w swoim życiu. Już nauczyłem się, jak być zadowolonym w każdych okolicznościach. To jest top. To jest to miejsce zwycięstwa Bożego dziecka, który nauczył się w Bogu być zadowolony w każdych okolicznościach. Wszystko mogę. Bóg często powołuje nas do wykonania rzeczy niemożliwych. To jest jedna z rzeczy niemożliwych, że możemy nauczyć się być zadowolonymi w każdych okolicznościach. Dalej czytamy tak. Cieszy mnie, gdy mam mało, jak i to, gdy mam wiele. A, świat nie cieszy, gdy ma mało. Świat chce mieć tylko wiele. To tylko Kościół potrafi, tylko w Bogu potrafię cieszyć się, gdy mam mało lub gdy mam wiele. Dalej, znam receptę na odczuwanie wewnętrznego spokoju. Ha, poznałem receptę. Zostałem zdiagnozowany i mam przepis. Mogę z niego korzystać. Oto znam receptę na odczuwanie wewnętrznego pokoju. Czy jestem głodny, czy też syty, gdy moje ręce są pełne, czy puste. Cokolwiek mam, gdziekolwiek jestem, przetrwam dzięki niemu. On sprawia, że jestem tym, kim jestem. To jest to rozszerzone tłumaczenie. I prawda brzmi tak. Że tych rzeczy nie osiągnę sam. Po prostu jestem za słaby. Nie dam rady. Po prostu to jest nieosiągalne po ludzku. Ale wszystko mogę, mówi Boże Słowo, dzięki temu, który mnie umacnia. A więc co to znaczy? Że jestem podłączony do generatora mocy. Bezustannie podłączony do mojego Pana. Związany z Nim i z Jego pomocą i błogosławieństwem wszystko jest możliwe. I teraz taka refleksja. Obecnie na rynku jest wiele książek, które swoją treścią mają za zadanie zachęcać nas do zabiegania o rozwój. Wiele pozycji. zachęcają nas do spełnienia w życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Popularne pozycje na rynku. Jak być spełnionym? Jak się niesamowicie rozwijać? Jak osiągać niesamowite wyżyny? Instruują nas, że jeśli nauczymy się zmieniać nasze złe nawyki i postawy, to staniemy się lepsi i dzięki temu zdobędziemy bogactwo, zdrowie, spełnienie, no i oczywiście szczęście. Te książki są rozchwytywane. Po prostu biznes się kręci. Ludzie kupują, bo tego poszukują. Poszukują spełnienia, poszukują szczęścia, poszukują bogactwa, poszukują zadowolenia, chcą odnaleźć docenienie samego siebie. Przyglądając się bliżej tym zasadom, mówię o tych pozycjach, które mamy na rynku, jak to można ulepszyć sobie życie, zaczynam stwierdzać, że wiele myśli pisanych przez tych autorów zostało po prostu zaczerpniętych z Biblii. Tylko tego nie określają w ten sposób. Nie określają tego tak. Bo to są pewne prawdy duchowego życia, które mogą mieć, że tak powiem, uniwersalne znaczenie, uniwersalne zasady dla człowieka. Te zasady, tak to nazwałem, są jak tak zwane cheerleaderki albo kibice, którzy wspierają swoich ulubionych sportowców, wołając: dalej, dawaj, dasz radę, jeszcze trochę, jeszcze jeden, no do przodu, dawaj, dawaj, dasz radę i tak dalej. Wiecie, o czym mówię. Cheerleaderki tak robią, kibice tak robią na stadionie. Wierzę, że zamierzeniem tego rozważania, tego przesłania, które dziś mam, nie jest zmotywowanie was do tego, abyście zaczęli się rozwijać. Słyszycie mnie? Jeszcze raz powtórzę. Zamierzeniem tego przesłania nie jest zmotywowanie was do tego, żeby zaczęliście się rozwijać, aby osiągnąć coraz więcej czy zmienić coś. Celem mojego przesłania jest doprowadzić nas do zrozumienia, że potrzebujemy poddać nasze życie Bogu. Że potrzebujemy poddać wszystko Jezusowi. I tu mamy współczesny problem. Możesz, jesteś świetny, dasz radę, potrafisz, dawaj, do przodu. Mamy pełno cheerleaderek w kościele, mamy pełno kibiców w kościele. Do przodu, miej marzenia, realizuj marzenia, zdobędziesz to, co marzysz. Ale jest jeden warunek. Trzeba poddać się w 100% Bogu. Trzeba zaufać Jezusowi Chrystusowi we wszystkim, w każdym aspekcie i w każdej dziedzinie naszego życia. Jeśli filozofia typu "możesz zrobić to sam" byłaby skuteczna, to nie byłby nam potrzebny Duch Święty. W ogóle. Po prostu dalibyśmy radę. Spojrzenie typu "dasz radę" musi zostać zastąpione przekonaniem "nie dam rady osiągnąć tego sam". Jeszcze raz powtórzę. Stwierdzenie "dam radę, osiągnę, zdobędę, będzie mi dobrze, będę szczęśliwy" musi zostać zastąpione "nie dam rady, nie jestem w stanie, nie potrafię, ale wszystko mogę dzięki temu, który mnie umacnia, dzięki Chrystusowi". Wtedy znikam ja, a Chrystus zaczyna być wyeksponowany. Wtedy przestają istnieć moje ambicje, a zaczyna żyć Bóg w moim życiu. Pamiętacie słowa Jezusa z Ewangelii Jana, 15 rozdział, klasyka Nowego Testamentu, nauczanie Nowego Testamentu. Pan Jezus mówi: ja jestem winnym krzewem. Jasno wskazuje, kto tu rządzi. Ja jestem winnym krzewem, a ty, pastorze Leszku, jesteś latoroślą. Kto trwa we mnie, a ja w nim. I tu jest klucz do sukcesu i szczęśliwego życia. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Beze mnie zaś nic nie możecie uczynić. Klasyka. Słowa Chrystusa. W 6 wersecie. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Więc jest tutaj przestroga. Nie filozofujmy. Pan Jezus mówi jasno i wyraźnie. Jeśli ktoś nie będzie trwał we mnie, poszedł za mną, przyjął mnie, ogłosił, że jestem jego Panem, ale nie trwa we mnie, będzie usychał jak latorość, która jest odłączona od pienia. Uschnie. Zbiera się ją i wrzuca do ognia i na spalenie. Jeżeli wy będziecie trwać we mnie, a moje słowa w was, to możecie prosić o co chcecie, a wszystko się wam stanie. Mój Ojciec przez to dozna chwały, że będziecie przynosić owoc obfity i staniecie się moimi uczniami. Odnajdywanie woli Bożej, poznawanie Bożego planu dla swojego życia zawsze wymaga wiary. Osiąganie tego, co Bóg obiecał, trwanie w tym krzewie winnym, w tym pniu, którym jest Chrystus, wkorzeniony w Niego, wymaga wiary w to, co niemożliwe i wymaga dziecięcej ufności wobec Niego, który jest Panem naszego życia. To jest fundament, to jest podstawa. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się przykładom z życia ludzi, którzy odnaleźli swoje przeznaczenie, wypełniając Boże powołanie, wypełniając to, do czego ich Bóg powołał, poprzez to, że uwierzyli, że w Nim wszystko mogą, że w Bogu wszystko jest możliwe, że z Bogiem są osiągnąć w stanie swój cel. Oto pierwsza postać. Pozwoliłem sobie użyć przykładu Noego, Noe. Noe i jego abstrakcyjny projekt. Chciałbym przez chwilę z wami na ten temat porozmawiać. Może najpierw przeczytamy Boże Słowo. List Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 7 brzmi tak. Noe, choć o tym otrzymał pouczenia, czego jeszcze nie można było ujrzeć oczyma, to jednak już powodowany światłem wiary i napełniony bojaźnią przystąpił do budowy arki, mając w ten sposób ocalić cały ludzki ród, idąc również za głosem wiary, wzgardził światem i osiągnął to, że został uznany za sprawiedliwego w oczach Bożych. To jest słowo z listu do Hebrajczyków, z tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej. Noe miał za zadanie zbudować statek o wymiarach transportowca. Pomyślmy przez chwilę. I miał to wykonać za pomocą swoich rąk. Myślimy czasami, jak czytamy Biblię, jak to wszystko mogło się odbyć. To nie był czas, w którym Noe siadł sobie w biurze i zaprojektował wszystko na programie komputerowym, który można było kupić albo który można było ściągnąć. Noe nie miał urządzeń, sprzętu, maszyn, technologii, którą mamy dzisiaj. Pamiętajmy o tym. Noe miał wybudować statek o wymiarach transportowca i miał to wykonać swoimi rękami. Bóg powiedział: Noe, zbuduj tą wielką łódź, bo będzie wielki potop. Ta arka miała być ogromna, na tyle duża, by pomieścić zwierzęta z każdego gatunku. Na pewno wszyscy czytaliście historię Noego. Dlaczego? Po to, by zachować je przed wyginięciem. Z powodu zbliżającego się potopu. Taki był projekt, taki był plan. Wyobraźcie sobie, jak to się zapowiadało. Gdy Noe dowiedział się, jak wielki ma być ten statek, bo Bóg mu powiedział, tak? Szerokość, długość, tak? podał mu wszystkie rozmiary, poinstruował go, jak ma budować. I gdy Noe dowiedział się, jak wielki ma być ten statek zbudowany za pomocą kilku rąk, a na dodatek miały znaleźć się w nim wszystkie zwierzęta. To było zadanie z pewnością, które przerastało jego siły i możliwości. Zgodzicie się ze mną? Po prostu to było zadanie, które przerastało go w każdym aspekcie, w każdym wymiarze, we wszystkim, co Bóg powiedział. Po prostu to było nie do osiągnięcia po ludzku, to było nie do zrobienia. A jednak, Kościele, a jednak z pomocą i łaską od Boga Noemu udało się zrealizować to zlecenie. Niech Duch Święty poruszy nasze serca, niech poruszy nami. Błahostki nas po prostu zniechęcają. Drobne rzeczy nas eliminują ze służby. Różnego rodzaju lekkie trudności powodują, że my się poddajemy. Podobno inżynierowie, przeczytałem to w jakiejś encyklopedii, przestudiowali te biblijne wskazówki, jakie Noe otrzymał od Boga, i okazało się, że projekt był idealnie proporcjonalny do tego, by spełnić wszystkie warunki bezpiecznej żeglugi. Niesamowite. Noe zapewne nigdy nie byłby w stanie dokonać takich dosłownych obliczeń, bo nie miał do tego środków. Nie miał programów komputerowych. Nie miał narzędzi, które my dzisiaj mamy. Ale Bóg, który jest wszechmogący, nie miał z tym żadnego problemu. I my takiemu Bogu, Kościele, służymy. Będę o tym mówił i będę was inspirował, zachęcał, że służymy Bogu wielkiemu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Moje i twoje życie nie musi być porażką. Kościele, a jeśli byście chcieli innego kasnodziei, który będzie ucho łechtał, to trzeba zamienić. Ale ja będę mówił o tym, że nasz Bóg, mój Bóg, który zlecił nam zadanie i życie, może uczynić wszystko. Jest wszechmocny. Jest wszechobecny, wszechwiedzący. Zadanie Noego polegało jedynie na tym, by dobrze usłyszeć. Numer jeden. By dobrze Boga usłyszeć. Z tym mamy problem. Noe nie kierował się swoimi ambicjami, swoim ja, swoim ego, swoimi pragnieniami. Noe usłyszał Boga, a Bóg mu powiedział rzecz niemożliwą do zrobienia. Ale on usłyszał. I po drugie, Noe był posłuszny. Noe powiedział: tak jest, Panie. Nie wiem, jak to zrobię, ale tak jest, Panie. Tak jest, Panie. Bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Ludzie z jego epoki myśleli, że mu odbiła palma, że postradał zmysły. Noe mu odbiło po prostu przez kolejne dziesiątki lat. Wyobraźcie sobie. Dziesiątki lat. Nie było tak, że Noe wziął kilka klocków i pozbijał statek. Przez kolejne dziesiątki lat budował ten ogromny transportowiec. Używam tego określenia, abyśmy mieli wyobrażenie. Budował ogromny transportowiec. Kiedy jednak rozpoczął się potop, to Noe był szczęśliwy, że wykonał wszystko zgodnie, jak Bóg nakazał. I był szczęśliwy, że poszedł za głosem wiary. Był szczęśliwy, że mógł tym światłem wiary prześwietlić wszelkie swoje słabości. I mógł powiedzieć: Panie, dzięki Twojej łasce, Twojemu zaopatrzeniu, Twojej pomocy jestem w stanie to zrobić. Panie, dam radę. To nie była czy liderka, czy kibic, który mówił: dasz radę, do przodu, dawaj, 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 spełnią się Twoje marzenia. Nie, to była desperacja wiary w jego sercu. On uwierzył, że jest w stanie to zrobić, że jest w stanie to osiągnąć, nie dzięki własnym siłom, nie dzięki swoim rączkom, rączkom swojej żony i swoich synów, ale że to Bóg mu pomoże, że to On da mu siłę, by osiągnął ten cel. Drugi przykład. Abraham i jego nieprawdopodobna obietnica. 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Wiarą powodowany Abraham usłuchał wezwania Bożego i wyruszył do ziemi, którą według obietnicy Boga miał wziąć jako dziedzictwo. Wyruszył w drogę, choć nie wiedział, dokąd idzie. Słuchając głosu wiary, przybył do ziemi obiecanej jako cudzoziemiec i mieszkał pod namiotami, podobnie jak Izak i Jakub, którzy otrzymali taką samą obietnicę od Boga. Oczekiwał bowiem na osiedlenie się w mieście o niewzruszonych fundamentach, w mieście, którego budowniczym i twórcą jest sam Bóg. Dzięki wierze również Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc zrodzenia potomstwa. Była bowiem przekonana, że można uwierzyć temu, który jej dał obietnicę. I tak właśnie z jednego męża, i to już prawie obumarłego, zrodziło się potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek niezliczony nad brzegiem morza. Niesamowite. Znowu mamy przykład, że ktoś dokonuje rzeczy, która jest niemożliwa do dokonania po ludzku, o własnych siłach. Kiedy Abraham był już człowiekiem w podeszłym wieku, Bóg powiedział mu, że będzie miał więcej potomków niż piasku w morzu i gwiazd na niebie. Bóg jakże często daje nam do zrobienia rzeczy niemożliwe po ludzku do wykonania. Jak to się miało prawo wydarzyć? Wraz z żoną byli już na to za starzy. A jednak Abraham uwierzył w sercu swoim, że Bóg jest wierny. Kościele. Po prostu on uwierzył, że Bóg jest wierny i także na tyle mocny, żeby wypełnić daną mu obietnicę. I rzeczywiście Abraham stał się ojcem wielu narodów. Dokładnie tak, jak zapowiedział Bóg. Choć czysto z biologicznego punktu widzenia było to niemożliwe. Ale Bóg daje nam siłę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie. Dlatego muszę nauczyć się chodzić w Bożej mocy. Chodzić w Bożej mocy. Trzeci przykład. Bardzo krótkie te przykłady. Mojżesz i jego karkołomna przeprawa. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. 24 wiersz. Dzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, nie chciał, by uważano go za syna córki Faraona. Dojrzałość zawsze daje nam mądrość. Pamiętajcie, że dojrzały chrześcijanin zawsze będzie operował Bożą mądrością. Dojrzałość między innymi przejawia się przez niesamowitą Bożą mądrość. Więc tak poznacie ludzi dojrzałych duchowo, którzy będą operować mądrze. Wolał znosić ucisk razem z całym ludem. Z punktu widzenia człowieka to nie było zbyt mądre, aby znosić ucisk. Kto chce ucisku? Ale Mojżesz wolał znosić ucisk z całym ludem Bożym, zamiast poddawać się przemijającej zresztą rozkoszy grzechu. I tu jest dla nas wyzwanie. Tak, Bóg powołał nas, abyśmy byli światłem w tym świecie, abyśmy docierali do tych ludzi z tego świata, ale powołał nas także, abyśmy nie poddali się przemijającym rzeczom tego świata. To nas oddziela. Nie oddziela nas relacja. Nie oddziela nas to, że my wierzymy i jesteśmy Bożymi dziećmi, a ci ludzie są niewierzący, żyją w grzechu, dlatego nie mamy nic ze sobą wspólnego. Nie. To nas nie rozdziela. To powinno nas łączyć. Abyśmy do nich dotarli, abyśmy pokazali Bożą miłość, abyśmy mogli dać im pokosztować owoców naszego życia. Tak jak wczoraj mieliśmy spotkanie młodzieży licealnej i miałem wykłady dla nich i mówiłem na temat owoców i powiedziałem im, że owoc, co to jest owoc? Owoc to jest coś takiego, co można zjeść z drzewa i z krzaka. Drzewo i krzak trudno zjeść. Ale owoc z takiego drzewa, nieprawdaż? Nas trudno zjeść, ale owoc nasz można spożywać. Ludzie powinni spożywać nasz owoc i być zachwyceni Bogiem. Być zachwyceni Jezusem. I takie owoce mamy przynosić. Takie owoce mamy mieć. I Mojżesz, mając przed oczami ciągle przyszłą zapłatę, ponad wszystkie skarby Egiptu, przedkładał możliwość znoszenia ucisków dla Mesjasza. wiarą powodowany opuścił Egipt, nie lękając się wcale gniewu króla, był w swych postanowieniach nieugięty, tak jakby patrzył ustawicznie na niewidzialnego. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Mojżesz miał 80 lat, kiedy stanął przed płonącym krzewem. I ze zdumieniem, oglądając to zjawisko, usłyszał, że ma wyprowadzić z niewoli egipskiej około 2 miliony ludzi. Podaję konkrety, tak jak to wyglądało. Miał ich zaprowadzić do ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi. Około 700 lat wcześniej. Mojżesz, po pierwsze, miał mnóstwo powodów, by uznać, że nie nadaje się do tej roboty. To jest niesamowity dla nas przykład. Bo po ludzku Mojżesz nie nadawał się do tego zadania. Nie miał predyspozycji. Po pierwsze, był za stary. Po drugie, był wstydliwy. Po trzecie, miał wadę wymowy. Przynajmniej trzy rzeczy stały jako mur przeciwko wykonaniu tego, do czego Bóg go powołuje. My też sobie tak lubimy wyliczać. Tu jest przeszkoda. Jestem wstydliwy. Nie umiem tak pięknie mówić jak inni. Już jestem za stary, albo jestem za młody, albo jestem zbyt zajęty, albo mam tyle spraw, że nie mam czasu. Ciągle mamy jakieś wymówki, jakieś słowo do Pana Boga, że się nie nadajemy. Ale Bóg powołuje nas do wykonania rzeczy, które są niemożliwe z punktu widzenia człowieka, aby On mógł być uwielbiony przez nasze życie. Abyśmy mogli powiedzieć, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Pomyślał sobie na pewno tak, że nikt nie zechce go słuchać, a Faraon zapewne pozbawi go życia. Przecież on uciekł z Egiptu, a wcześniej dopuścił się tam, pamiętacie? Dopuścił się tam morderstwa. A więc był ścigany listem gończym. A nawet jeśli uda mu się zorganizować wyprawę, jeśli Faraon wypuści lud, to jak przeprowadzi i zatroszczy się o 2 miliony ludzi na gorącej pustyni? Wyobrażacie sobie to? Przecież oni będą potrzebować żywności, będą potrzebować wody, będą potrzebować jakiegoś schronienia, jakiegoś cienia. Idą przez pustynię, a jednak mimo tych ogromnych przeszkód Mojżesz po prostu poddał swoją przyszłość Bogu. To jest piękne. Poddać swoją przyszłość Bogu. I wykonał zadanie najlepiej, jak umiał, a Bóg uczynił resztę. Wróciły do mojej pamięci obrazy z przeszłości, a to z powodu Facebooka. Bo znalazłem film z 83 roku. Umieściłem go na moim profilu, napisałem, takie były moje początki, czy ktoś mnie poznaje. Bo to film nagrany przez Telewizję Polską w 83 roku, w czasach komunistycznych, z nabożeństwa w Ustroniu i w Warszawie, i w Szczecinie, ze zborów zielonoświątkowych. 83 rok. Teraz on był pokazywany w TVP Historia. Nieczęsto się zdarza, że mamy okazję oglądać takie obrazy. Tam mój teść, człowiek, który opisał swoje życie w tej książce, modli się o chorych. Tam, gdy to oglądałem ponownie, łzy cisnęły mi się do oczu, jaka tam była modlitwa. Te stare refreniki, ale jak ludzie tam modlili się, obejrzyjcie, jeśli macie okazję, poszukajcie. Wszyscy młodzi pionierzy, którzy wpisywali się, mówili ogień, ale tam był żar. To byli pionierzy. To się rozpaliło. To przeszło na nas wszystkich, na następne pokolenia. Stałem tam wtedy, długie włosy, pół roku nawrócony. Taki młokos. I miałem takie marzenie. Chciałem, aby Bóg mnie użył w życiu. I powiedziałem wtedy Bogu: Boże, ale nie o moich siłach, niech się stanie Twoja wola. Ja chcę być tak jak mój pastor, chcę głosić tak Ewangelię, chcę osiągnąć to, co on osiągnął, ale to było niemożliwe do osiągnięcia o własnych siłach. Trzeba było życie poddać Bogu w 100%. Pójść na wyrzeczenia, zrezygnować z wielu rzeczy. Czasami trzeba było przejść w milczeniu i uniżyć się przed Panem w pokorze i powiedzieć: Boże, taka jest Twoja wola, nie ma innej opcji. Ty jesteś Bogiem Świętym, Ty tak chcesz nas prowadzić i chcemy Ci być posłuszni. A jednak dziś mogę jechać na krańce Indii, mogę głosić we wielu krajach tego świata. Jestem wdzięczny Bogu za to wszystko, co uczynił przez te lata. Jest to możliwe. Mojżesz pokonał przeszkody. Ty możesz pokonać przeszkody. Wykonał zadanie najlepiej jak umiał, a Bóg uczynił resztę. A Bóg dokonał resztę. Historię Bożych wierności, zaopatrzenia, ochrony możemy przeczytać w Księdze Wyjścia, jak i we wielu innych księgach Biblii. Jest wiele opisów, w których znajdujemy, jak Bóg czynił możliwym to, co było niemożliwe. Dlatego ta księga jest taka intrygująca, taka inspirująca, taka pełna mocy. Ostatni przykład. Maria i jej nierealistyczna ciąża. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział. Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie mam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte, będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6. miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Chciałbym, sobie podkreślili ten werset Biblii, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Powtórzę, żadna. Tak powiedział Pan Jezus, żadna rzecz nie jest niemożliwa. Tak zapisał Łukasz w swojej Ewangelii. Dla młodej dziewczyny o imieniu Maria to było wielkie przeżycie. Był Mojżesz, który miał 80 lat, a tutaj mamy młodą dziewczynę, która jeszcze nie jest mężatką. Przychodzi do niej anioł Gabriel i mówi: znalazłaś łaskę w oczach Bożych. Znaleźliśmy łaskę w oczach Bożych, Kościele. Każdy z nas znalazł łaskę w oczach Bożych. Każdy z nas znalazł łaskę w oczach Bożych. I została przez Niego wybrana na Matkę Mesjasza. Ponieważ była nadal panną i dziewicą, pierwsze pytanie, jakie przyszło jej do głowy, brzmiało: jak to się może stać? Pamiętacie? W Biblii jest to zapisane. Jak to się może stać? Powiedz mi, jak to się może stać? A jednak, bezostannie powtarzam to słowo, a jednak Maria poddała się Bogu, nawet jeśli tego nie rozumiała. To był klucz do jej zwycięstwa. Poddała się Bogu i w ten sposób wypełniła swoje przeznaczenie, urodziła i wychowała Bożego Syna, który stał się Zbawicielem świata. Rzecz po ludzku nie do wykonania. Ale wszystko możemy w Chrystusie, który nas umacnia. Lista ludzi, których Bóg wybrał do tego, by dokonali niezwykłych rzeczy, jest bardzo długa. Bardzo długa. Czytamy o nich wielu księgach biblijnych, na wielu kartach Biblii. Niektórzy byli mężczyznami, inni byli kobietami. Niektórzy byli młodzi, inni byli starsi. Niektórzy dobrze wykształceni, a inni to byli analfabeci. Lecz wszyscy mieli ze sobą coś wspólnego, co ich łączyło. Zostali powołani przez Boga do wykonania dzieła, które ich przerastało. To ich łączyło. A Bóg był w stanie ich użyć tylko dlatego, że byli gotowi się poddać. To był klucz. Powołał ich Bóg do czegoś, co ich przerastało, a oni byli gotowi się Jemu poddać, poddać Mu swoją wolę, zrozumieli, że to jest ich przeznaczenie nadane przez Stwórcę i pozwolili Mu objawić swoją moc w swoim życiu. Znana ewangelistka XX wieku, Catherine Kuhlman, powiedziała tak: Bóg nie szuka srebrnych naczyń, ani też Bóg nie szuka złotych naczyń, lecz takich, które Mu się oddadzą do dyspozycji. Może nie czujesz się jak złotko, czy jak sreberko? Może brak ci wiele, jesteś wstydliwy, jąkasz się i masz wiele wad, ale Bóg szuka człowieka, który odda się Mu do dyspozycji. Powie: Panie, oto jestem. Działaj przeze mnie, użyj mnie. I ludzie, którzy to czynią, mają jedną z wspólnych cech Bożej woli dla życia. Po prostu mówią: Panie, jestem gotowy wykonać to, co mnie przerasta i co jest większe ode mnie. I kiedy ja poddaję Mu moje życie, to On sprawia, że boskie plany i zamierzenia stają się rzeczywistością. Bo Kościół osiągnie swoje przeznaczenie, jeśli my jako ludzie oddamy Mu nasze życie, aby Jego boskie plany i zamierzenia stały się rzeczywistością. Tylko wtedy. Dla Niego jest to wielką przyjemnością, gdy może przez nas, przez nasze życie dokonywać rzeczy niemożliwych. Niech to będzie zachętą dla nas, że Bóg ma w tym wielką przyjemność. Wielką przyjemność, aby dokonywać rzeczy niemożliwych. Takich, których nie jestem w stanie dokonać sam siebie. Ale On może uczynić, że zrobię to. Po co? Aby w końcu On odebrał sobie chwałę, cześć i uwielbienie. Kiedy byłem ze Stefanem u Zofii w szpitalu w tym tygodniu, kiedy staliśmy obok jej łóżka, a ona jest w stanie śpiączki farmakologicznej, kiedy modliliśmy się o nią, kiedy mówiliśmy do niej, Stefan mówi: Zosiu, Zosiu kochana, moja żono, tak czule, ciepło. I mówi: takie fajne życie Bóg dał nam przeżyć. Tyle lat, ona już prawie 80 lat, Stefan ma 82 lata. I mówi: tak mi przykro, że moja żona tak wygląda, tak cierpi. Ale popatrzył na mnie i mówi: ale pastorze, popatrz tu obok. Widzisz tą młodą dziewczynę, ma 20 lat. Pękł jej guz mózgu, umiera. To później skojarzyłem, to dlatego tyle młodzieży było w poczekalni, płakali w korytarzu, bo ich koleżanka ze szkoły odchodzi. I wiecie, gdy tak stałem tam przy tym łóżku, wiem, już zmarła? No, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. Bo kiedy tam stałem przy tym łóżku, obok żony naszego drogiego brata, nagle takie poczucie inspiracji, żeby przerwać tamtej rodzinie, która była wokół łóżka, podejść do niej i powiedzieć: Bogu, jest możliwe, żeby ona była uzdrowiona. Czy pozwolicie mi o nią się pomodlić? Nie zrobiłem tego. Jest mi bardzo przykro. Ale dla mnie to jest lekcja, kolejna lekcja, żeby być wiernym Bogu w powołaniu, które nam daje do wykonywania rzeczy niemożliwych. Bo może to była rzecz niemożliwa po ludzku, ale w Bogu wszystko jest możliwe. I mówię to dla przestrogi, dla każdego z nas. Jak łatwo się wycofujemy. Jak łatwo mamy argumenty, że nam nie wyjdzie. Jak łatwo się poddajemy. Jak łatwo mówimy: nie wypada. Jak łatwo rezygnujemy. Ale Bóg chce, abyśmy wykonywali rzeczy, które są ponad nasze możliwości. To jest nasze powołanie. Zostawię was z dwoma wierszami, bardzo znanymi wierszami, które też bardzo kocham. Izajasz 40 rozdział. Dlaczego mówisz, Jakubie? Czemu twierdzisz, Izraelu, że twoja droga zakryta przed Panem? Bóg twój nie widzi ścieżki, którą idziesz. To jest ta pieśń smutku, lamentacji Izraela, Jakuba. Czy ty jeszcze nawet tego nie wiesz? Czy nie nauczyłeś się jeszcze niczego? Czasami wydaje mi się, że Bóg musi do nas tak przemówić. Czy ty jeszcze nawet tego nie wiesz? Czy się nie nauczyłeś jeszcze niczego? Pan jest Bogiem odwiecznym. Nic go nie męczy ani nie nuży. Z jego mądrości, a jego mądrość jest nie do zbadania. On daje siły tym, co są zmęczeni. On umacnia tych, którzy już osłabli. Młodzi ludzie męczą się i chwieją. Zdarza się, że mdleją młodzieńcy. A tym, co ufają Panu, przybywa sił nowych. I skrzydeł dostają jak orły. Biegną naprzód, nie czują zmęczenia, poruszają się ciągle i nie są znużeni. Dlatego potrzebujemy chodzić w Bożej mocy. Tylko za tydzień powiem i będzie inaczej. Nie będzie żadnego rzutnika, już mam plan, żadnego pokazu, żadnych multimediów. Chcę wam powiedzieć co z serca na temat chodzenia w Bożej mocy. Bo wierzę, że jest to klucz, że jeśli będziemy chodzić w Bożej mocy na co dzień, to rzeczy niemożliwe staną się możliwymi. Tego nam brakuje. I ostatni werset. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie. Tak jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile. Tu chodzi o moc ludzką, o siłę człowieka. Nie to, że ja dam rady, że ja jestem w stanie, że ja potrafię, jestem piękny, jestem wspaniały, jestem cudowny, jest mi dobrze, jestem wykształcony. Nie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie. To jest klucz. Nie dzięki mojej mocy, nie dzięki mojej sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. A więc mówi Bóg, nie dzięki twojej mocy, nie dzięki twoim siłom, nie dzięki twojej koncepcji kreatywności, która jest bardzo ważna, potrzebna. Bóg nas uzdolnił. Ale przede wszystkim to się stanie dzięki mocy Świętego Ducha. Powstańmy. Panie, dzięki Ci, Jezus. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci, że wszystko możemy. Ale w Tobie, w Jezusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie, że ci, którzy na Ciebie czekają, ci, którzy Tobie ufają, nabywają siły, podnoszą się i idą, biegną i nie potykają się. Panie, dziękujemy Ci, że skrzydeł możemy dostać. Dziękujemy Ci, Panie, że wszystkie wyzwania, które są ponad nasze wyobrażenie, możliwości i siły, jesteśmy w stanie wykonać nie dlatego, że jesteśmy szczególni, ale dlatego, że jesteśmy w Tobie, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy są w Chrystusie. Panie, dziękujemy Ci, że to Ty jesteś siłą naszego życia, że Ty jesteś mocą naszego życia, że możemy chodzić w Twojej mocy, że możemy chodzić w Twojej sile, że możemy, Panie, Tobie zaufać i poddać nasze życie. Panie, naucz nas, Duchu Święty, naucz nas poddawać swoje życie Tobie. Panie, chcemy się poddać Tobie. Panie, chcemy poddać wszystko Tobie. Chcemy poddać całkowicie siebie. Panie, całą naszą filozofię, całą naszą interpretację i koncepcję i pogląd na życie chcemy oddać Tobie. Panie, bo wszystko jest możliwe dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy się Jemu poddali. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy chodzić w Twojej mocy. Ucz nas tego. Panie, niech Duch Święty działa w naszym życiu. Bo to się stanie nie dzięki naszej mocy, nie dzięki naszej sile, ale to się stanie dzięki Duchowi Świętemu, którego Ty, Panie, posyłasz do naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Panie, możemy być jak Noe, możemy być jak Abraham, możemy być jak Mojżesz, możemy być jak Maria, ta młoda dziewczyna. Możemy być, Panie, ludźmi, którzy wykonają rzeczy, które przerastają ich możliwości, bo Ty jesteś z nami. Panie, dziękuję Ci za to. Chcemy wznieść na chwilę nasze ręce. Panie, dziękujemy Ci za to. Oto jesteśmy, Panie. Oto jestem, oto jesteśmy jako Kościół. Panie, jakiekolwiek są przed nami wyzwania, w Tobie jest możliwe, Panie, abyśmy wykonali to, do czego nas powołałeś. Panie, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękuję Ci za ten werset z listu do Filipian, z 4 rozdziału, wiersze 12 i 13. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy się nauczyć, że możemy być wyćwiczeni, że możemy to osiągnąć, że możemy wszystko w Jezusie Chrystusie, w Panu naszym. naszym. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który prowadzi nas drogą zwycięstwa. I dziękujemy Ci, że będziemy to osiągać, poddając nasze życie Tobie. Dziękujemy Ci, że Ty nie szukasz jakichś wyrafinowanych naczyń, specjalnych naczyń, złotych, srebrnych, ale Ty szukasz naczyń, które się poddadzą Tobie, które powiedzą: Panie, oto jestem, gotów, użyj mnie, poślij mnie, działaj w moim życiu, przejawiaj swoją moc w moim życiu. Dziękujemy Ci za to, Panie. Błogosławię Twój kochany Kościół, nasz zbór. Panie, błogosławię, Panie, każdego z nas. Modlę się, aby w tym tygodniu było wiele przejawów Bożej mocy w naszym życiu. Panie, abyś Ty działał, Duchu Święty, byś objawiał swoją moc. Dziękujemy Ci za to, Panie. Tobie oddaję chwałę. Błogosławione jest Twoje imię, Panie. To będzie dobry, błogosławiony tydzień. Bez względu na to, co przyjdzie nam przeżyć i z czym się przyjdzie nam zmierzyć. Dziękujemy Ci, że to będzie dobry tydzień, bo jesteś dobrym Bogiem, który daje nam dobre, zwycięskie życie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. Życzę błogosławionego tygodnia, błogosławionych dni, błogosławionego życia z Bogiem. Niech Pan was prowadzi. Halleluja.